6 minut po godzinie 21. Dobry wieczór. Kłaniamy się Państwu pięknie w poniedziałek. Już o takiej dosyć późnej porze. Jadna Dziwina przed mikrofonem. Program realizuje Łukasz Kurzawski. Proszę Państwa, dzisiaj poruszyć chcemy ważne tematy związane z pomaganiem, wolontariatem, bezinteresownym wspieraniem innych osób. No bo w świecie, w którym teraz żyjemy, tak wiele uwagi skupia się na sobie, na swoich celach, codziennych obowiązkach. Więc czasami chyba warto zatrzymać się i pomyśleć o tym, jak możemy uczynić życie innych ludzi odrobinę lepszym. Dzisiaj moim gościem jest pani Karolina Anna Kasprzak ze Stowarzyszenia Creo, ale też i Fundacji Zaczytani.org. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Pani Karolino, to zacznijmy może najpierw od Stowarzyszenia Creo, bo wy zajmujecie się przede wszystkim edukacją wolontariuszy.
Tak, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej Creo, którą ma swoją siedzibę w Poznaniu, zajmuje się przede wszystkim edukacją wolontariuszy. Prowadzone są w ramach Poznańskiego Centrum Wolontariatu szkolenia dla wolontariuszy, dzięki którym mogą oni poszerzyć wiedzę w różnych tematach. Ale Stowarzyszenie Creo i jego działalność to nie tylko szkolenia, to także szereg innych projektów, akcji, inicjatyw, ukierunkowanych na podnoszenie świadomości społecznej w różnych obszarach. Mamy między innymi kombinezon starości do dyspozycji, tak zwany symulator starości. Dzięki temu każdy człowiek może poznać, z jakimi problemami zmaga się osoba w wieku starszym.
O, czyli każdy z nas może przyjść do państwa i spróbować założyć ten kombinezon.
Tak. Każdy może doświadczyć właśnie zakładając ten kombinezon, który posiada specjalne obciążniki na łokcie, kolana, szyję, okulary symulujące wadę wzroku, słuchawki emitujące dźwięki jakiekolwiek płynące z otoczenia, po to, aby można było przekonać się, co czuje, jak wejść jakby w skórę osoby, która ma problemy z słuchem, ze wzrokiem, z samodzielnym poruszaniem się i różne inne rodzaju dolegliwości, które towarzyszą osobom starszym.
No tak, no bo rośnie w Polsce odsetek seniorów. Co czwarta osoba starsza w wieku 80+ zmaga się z osamotnieniem. Proszę mi powiedzieć, bo jakie najważniejsze zadanie stoi obecnie przed wolontariatem? Czy to są te działania międzygeneracyjne, polegające na nawiązywaniu kontaktu z seniorem, by wesprzeć tę grupę społeczną?
Myślę, że przede wszystkim ta integracja międzypokoleniowa, o której pani mówi, jest szczególnie istotna. Po to, aby zacierać właśnie te granice i te bariery między osobami młodymi, a ludźmi starszymi. Jest to bardzo ważne, dlatego aby młodzi ludzie uczyli się, z jakimi problemami zmagają się osoby starsze, jak można im pomóc i w jaki sposób można pomagać również wolontaryjnie osobom starszym.
No dobrze, no to największą motywacją jest, mówię tutaj o wolontariuszach, to jest chyba chęć niesienia pomocy. Takiej bezinteresownej.
Tak, ja zawsze powtarzam, że każdy wolontariusz ma własną definicję wolontariatu, ponieważ dla każdego wolontariat będzie czymś innym, ale tak jak pani powiedziała, jest to przede wszystkim niesienie pomocy, takie bezinteresowne, płynące prosto z serducha, z samego środka nas.
No a później co? Zmiana świata na lepsze?
Czy zmiana siebie na lepsze, powiedziała, siebie na lepszą, na lepszego, ponieważ dzięki wolontariatowi zmieniamy się osobowościowo i w każdym tak naprawdę człowieku zachodzą zmiany na lepsze, jak podejmie się tego wolontariatu. Także polecam spróbować, bo jest to naprawdę niesamowite doświadczenie. Ta zmiana na lepsze nie zachodzi też tak od tak sobie, że w ciągu sekundy czy dwóch staniemy się lepsi. wsi to tak nie działa. Trzeba czasu, jak wiadomo, na wszystko. Trzeba czasu, trzeba przede wszystkim empatii, zaangażowania, odwagi w niesieniu pomocy i takiej świadomości, że warto pomagać, że warto zrobić coś dobrego dla drugiego człowieka, po to, aby ten drugi człowiek nie czuł się samotny, nie czuł się opuszczony. A tak jak pani powiedziała, wielu seniorów niestety teraz zmaga się z osamotnieniem. Nie tylko seniorów, ale seniorzy, jest to szczególna grupa osób narażonych na takie wykluczenie społeczne.
Mm-hmm. A od jak dawna zajmuje się pani wolontariatem?
Wolontariatem zajmuję się już dość długi czas. Miałam kilkunastoletnią przerwę. Mój pierwszy wolontariat to był to wolontariat w programie Moja wnuczka, mój dziadek, realizowanym wówczas w 2006 roku przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie w Poznaniu. Później podjęłam pracę zawodową i różne aktywności zawodowe, dlatego zaprzestałam wolontariatu i po kilkunastu latach do niego wróciłam. Były to wolontariaty w różnych organizacjach. Natomiast wolontariuszką w Stowarzyszeniu Creo jestem od marca ubiegłego roku, a w Fundacji Zaczytani.org od października ubiegłego roku.
Pani koledzy, koleżanki, mówię tutaj o tej społeczności związanej z wolontariatem, podkreślają, że wolontariat wciąga. I kiedy ktoś raz złapie wolontariackiego bakcyla, to nie może przestać.
Tak, to prawda. Właśnie to chciałam też powiedzieć, że wolontariat wciąga i kiedy już się raz spróbuje, to trudno gdzieś tam sobie powiedzieć stop. Dlatego jest to takie też ważne, abyśmy jako wolontariuszki i wolontariusze potrafili też pomyśleć o sobie, znaleźć też czas dla siebie i umieć odpocząć. Żeby cały czas nie funkcjonować tylko w takim trybie od do, że robię to, prawda? I nie mam już czasu dla siebie, bo to nie o to tutaj chodzi. Każdy musi mieć też czas dla siebie na odpoczynek.
No ale pomaganie pozytywnie uzależnia.
Tak.
Dzisiaj, proszę Państwa, rozmawiamy o tym, dlaczego pomaganie jest tak ważne, zarówno dla osób, które otrzymują to wsparcie, ale też i dla tych osób, które je ofiarowują. Jak wyglądają, nie wiem, przygotowania, takie początki w tej sferze wolontariackiej? Czy wystarczy po prostu przyjść do Was i powiedzieć, chcę pomagać innym?
Tak, wystarczy przyjść, można napisać maila, można zadzwonić chociażby do Stowarzyszenia Creo, do koordynatorki wolontariatu. Na naszej stronie internetowej znaleźć namiary, przyjść i powiedzieć, chcę być wolontariuszem. Bardzo często wolontariusze, którzy się do nas zgłaszają, mają już jakieś konkretne pomysły dla siebie. To znaczy się tak, są różne rodzaje wolontariatu. Jest wolontariat akcyjny, jest wolontariat taki długoterminowy. Tak naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie, to w czym będzie czuł się najlepiej, co będzie odpowiadało jego predyspozycjom osobowościowym, zainteresowaniom czy też wykształceniu. Jak to sprawdzić? Można to sprawdzić w ten sposób, korzystając właśnie ze szkoleń organizowanych przez Poznańskie Centrum Wolontariatu. Tak jak wspomniałam już na początku naszej rozmowy, są to szkolenia o różnej tematyce, dzięki którym wolontariusz może nie tylko poszerzyć swoją wiedzę, ale również poznać innych wolontariuszy, wymienić doświadczenia. Dzięki takim szkoleniom właśnie w przerwach nawiązują się rozmowy, kontakty, wymiana informacji, wymiana doświadczeń, praktyk we wspieraniu osób potrzebujących. Jest to ogromnie ważne dla dalszego rozwoju i takiego wytyczania kierunku samemu sobie przez wolontariusza.
Ja chcę jeszcze wrócić do tych głównych obszarów wolontariatu w Polsce, bo jest jeszcze też wolontariat międzynarodowy, prawda? Udział w projektach humanitarnych, w tej wymiany międzynarodowej. Czy wy też się tym zajmujecie?
My akurat nie, natomiast jak najbardziej wolontariat międzynarodowy jest taką bardzo popularną teraz formą, szczególnie wśród młodzieży. Są tak zwane work campy, to się tłumaczy obóz pracy. Wiem, że być może nie najlepiej to brzmi, natomiast to jest takie dobrowolne, bezinteresowne też działanie, polegające na tym, że wolontariuszka lub wolontariusz wyjeżdżają na kilka tygodni do jakiegoś kraju, który sobie wybiorą. chorą. I w tym kraju wolontariusze z różnych narodowości spotykają się wspólnie, aby realizować jeden cel. To może być ochrona zwierząt przed wyginięciem, to może być budowanie na przykład jakiejś szkoły dla dzieci ubogich w Afryce. Różne tego typu działania, które też pomagają rozwijać różne umiejętności.
Tak, i właśnie dotknęła Pani tutaj też ważnego tematu związanego z zaangażowaniem dzieci i młodzieży, bo uczniowie w szkołach przecież zdobywają dodatkowe punkty za taką działalność, prawda?
Tak, to prawda. Zdobywają dodatkowe punkty i wolontariat jest coraz częściej właśnie wdrażany w szkołach i ponadpodstawowych i też podstawowych już. To jest bardzo ważne dla kształtowania wrażliwości młodego człowieka, abyśmy już od najmłodszych lat uwrażliwiali i uczyli się pomagać.
Mhm. No więc taka motywacja jest i skuteczna, i przede wszystkim też etyczna, prawda?
Tak.
A jak można zainteresować młodzież takim długofalowym zaangażowaniem na rzecz innych?
Młodzież można zainteresować właśnie proponując różne formy aktywności i warto zacząć od takiego wolontariatu akcyjnego, jak chociażby Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, gdzie właśnie wczoraj widzieliśmy na ulicach polskich miast i miasteczek tysiące młodych ludzi, nawet często takie kilkuletnie dzieci kwestują, prawda? I w ten sposób oswajają się z ideą wolontariatu i niesienia pomocy.
Chciałabym jeszcze zatrzymać się na moment nad tematem imperfekcjonizmu. I nie ukrywam, że tym tematem będziemy zajmować się również jutro w rozmowach po zachodzie po 21, więc serdecznie Państwa zapraszam. A ten imperfekcjonizm czasami blokuje nas przed samym działaniem, bo wydaje nam się bardzo często, że aby pomagać, to musimy być idealni. Prawda? Mieć wszystko zaplanowane i być doskonale przygotowanym do tego, by nieść pomoc innym.
Ja myślę, że to jest błędne myślenie i jak najbardziej niewłaściwy tok myślenia, bo nigdy nie będziemy perfekcjonistami w 100%.
Chodzi o szczere intencje.
Tak, chodzi tutaj o szczere intencje. Tak jak powiedziałam, o empatię, o takie zaangażowanie płynące prosto z serca. Nie trzeba być perfekcjonistą, żeby być wolontariuszem.
No i właśnie, musi być szczerość, szczera intencja i gotowość, by zrobić chociażby ten mały krok, prawda? Bardzo często mówiąc o wspomaganiu innych, myślimy od razu o tym wymiarze finansowym, że potrzebne są te pieniądze przede wszystkim. Jak rozmawiałyśmy wcześniej poza anteną, Pani powiedziała, tak, że właśnie to jest niezwykle ważne, żeby powiedzieć, że nie tylko to jest najważniejsze. Nie ten pieniądz.
Tak, niesienie pomocy kojarzy się najczęściej właśnie z tym aspektem finansowym, że pomagać to jak? Przede wszystkim finansowo, prawda? To prawda, pomoc finansowa jest bardzo istotna, szczególnie dla wielu osób i grup zmagających się z niedostatkiem, z ubóstwem. W Polsce żyje według najnowszych danych aż 2,5 miliona osób zmagających się z ubóstwem. I tutaj te działania różne, takie dobroczynne, polegające na wspieraniu zbiórek internetowych są jak najbardziej zasadne i potrzebne. Natomiast wolontariat to także pomoc rzeczowa, to także pomoc przez konkretne działanie.
Pani Karolino, prawie 20 minut po godzinie 21. Teraz zaprosimy naszych słuchaczy do wysłuchania bardzo ładnej piosenki i za momencik, drodzy Państwo, wracamy do tematu. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely. It's a necessary thing. It's a place I made up. Find out what I made up. The nights I've stayed up. Counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line. Lose every sense of time. Take it all in and wake up. That's my part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We
Find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum dum, da dum dum dum, da dum.
Rozmowy po zachodzie.
Dzisiaj z Karoliną Anną Kasprzak ze Stowarzyszenia Creo z Poznania i Fundacji Zaczytani.org rozmawiamy o sile pomagania. Badania pokazują, że zaangażowanie w wolontariat może przynosić korzyści nie tylko emocjonalne, ale także zdrowotne, bo pomaga budować poczucie sensu, redukuje stres, zwiększa poczucie satysfakcji z życia. Pani kiwa głową, zgadza się?
Tak, zgadza się. Wszystko to mogę potwierdzić. Przede wszystkim to ostatnie, że zwiększa poczucie satysfakcji z życia. Bo tak naprawdę nie żyjemy dla siebie, a żyjemy dla innych, dla drugiego człowieka. Zawsze podkreślam, że życie jest zbyt krótkie, żeby żyć tylko dla siebie i myśleć tylko o sobie i własnych celach. To jest może takie dzisiaj niemodne, bo każdy, prawda, gdzieś tam koncentruje się na sobie i na swoich celach, na swoich działaniach. I często słyszę takie opinie od moich znajomych, że ja nie mam czasu na wolontariat, bo właśnie mam ciężko, bo muszę spłacać kredyt, bo mam jakieś tam inne zobowiązania, bo mam rodzinę, bo mam dzieci, które chodzą do szkoły. Nie mam czasu. Myślę, że to jest wymówka. Tak naprawdę zawsze się znajdzie chociaż te 30 minut czy godzina w tygodniu na to, żeby zrobić coś dobrego. Zawsze powtarzam też, że wolontariat pozwala nam dostrzegać coś więcej niż tylko czubek własnego nosa. Myślę, że warto w tym kierunku pójść.
Ładnie i mocno podkreślone. Znalazłam informację, przed jakimi wyzwaniami stoi dziś wolontariat w Polsce. To jest właśnie ten brak czasu, o którym pani wspomniała. I to jest ta najczęstsza bariera wskazywana przez Polaków. Później niska świadomość możliwości zaangażowania się. Niedocenianie pracy wolontariuszy przez instytucje i też brak odpowiednich szkoleń i wsparcia.
Tak, również to wszystko mogę potwierdzić. Niedocenianie ze strony instytucji. Myślę, że tutaj Polacy mieli różne takie instytucje, stricte właśnie urzędy, tak, na myśli. Mówiąc, że nie zawsze być może ta pomoc jest tak zauważana i doceniana, jak być powinna. Myślę, że brakuje, tutaj chodziło o brak takiego właśnie wsparcia, instrumentów do wsparcia, czy narzędzi właśnie do tego, żeby to wsparcie potrzebującym mogło być udzielane.
Mm-hmm. A czy my Polacy, no bo pokazujemy nasze zaangażowanie w pomoc, czy przy okazji chociażby wczoraj finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czy przy Szlachetnej Paczce, czy w sytuacjach takich związanych z katastrofami naturalnymi, to wszystko pokazuje, że my jesteśmy jednak narodem bardzo czułym na cierpienie, na drugiego człowieka. Ale czy my jesteśmy bardzo zaangażowani w takie akcje pomocowe jedynie przy wielkich akcjach, czy też, jeśli możemy mówić tutaj o takiej regularnej pomocy długoterminowej?
Myślę, że
pani to widzi z własnego doświadczenia?
Myślę, że tutaj również potrafimy być zaangażowani w taką pomoc długoterminową. To nie jest tylko tak, że pomagamy jednorazowo. Oczywiście są osoby i grupy, które włączają się tam dorocznie w jakieś takie wolontariaty akcyjne, czyli właśnie takie jednorazowe akcje jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, ale większość ludzi stawia jednak na taką pomoc długoterminową. Jeżeli już się na wolontariat decyduje, to jednak chce, żeby to było dłużej, nie wiem, minimum miesiąc, dwa miesiące, ale to wszystko zależy, czy w danej formie wolontariatu się sprawdzi, bo każdy wolontariusz musi znaleźć dla siebie odpowiednią formę wolontariatu. To też nie jest tak, że pójdziemy do jakiegoś stowarzyszenia czy fundacji, powiemy, chcemy pomagać, tak, niesiemy tą pomoc, no ale się może okazać, że się w tym nie czujemy, bo na przykład nas to bardzo obciąża psychicznie.
A to nasze właśnie, to zdrowie... jakie cechy, przepraszam, że tak tu wejdę w słowo, to w takim razie jakie cechy powinna mieć osoba zaangażowana w wolontariat?
Na pewno musi wykazywać się odpornością na stres i taką odpornością psychiczną, cierpliwością, umiejętnością podejmowania decyzji w różnych sytuacjach. No a przede wszystkim empatią. To jest najważniejsze. Umiejętność rozumienia i dzielenia bólu z drugim człowiekiem.
Dobrze, i tutaj zaczęłyśmy mówić, czy pani zaczęła rozwijać ten temat związany z pomocą długoterminową, ale to jest jeszcze ta kwestia, o której wspominałyśmy, że pomaganie to nie tylko ta pomoc materialna i finansowa, ale właśnie ten nasz czas, uwaga i serce, które ofiarujemy drugiej osobie. I to możemy już wtedy mówić w tym kontekście długoterminowym, tak?
Tak, zgadza się.
I możemy pomagać, czy angażować się w akcje pomocy dla drugiej osoby, dla seniorów, ale też i dla zwierząt, bo przecież ile osób wspomaga schroniska zwierząt.
Tak. Właśnie o tym chciałam powiedzieć, że też no, są różnorodne formy wolontariatu. Chociażby ta pomoc właśnie wyprowadzanie psów przebywających w schroniskach dla zwierząt. Czy pomoc bezdomnym kotom, czy pomoc dzieciom, osobom z niepełnosprawnościami, osobom starszym i wielu innym grupom, bezdomnym, ubogim.
Mm-hmm. A jakie formy wolontariatu pani tak osobiście uważa za najbardziej potrzebne w tym dzisiejszym świecie?
Myślę, że najbardziej potrzebna w tym dzisiejszym świecie jest przede wszystkim taka pomoc no, rzeczowa. Powiedziałabym, bardzo wiele osób zmaga się z ubóstwem i z bezdomnością. Myślę, że przede wszystkim najistotniejsza jest taka pomoc właśnie o podarowanie komuś ciepłego posiłku czy kanapki. Są stowarzyszenia i fundacje, które właśnie zajmują się pomocą bezdomnym i ubogim. Myślę, że to jest bardzo istotne, choć nie tylko, bo jest wiele innych obszarów wolontariatu, gdzie też to jakby nie można wyważyć, że to jest ważne, a to ważniejsze. Tutaj nie chciałabym być też tak zrozumiana, że to jest ważne, a tamto mniej ważne, bo jest wiele obszarów wolontariatu, które uważam no, za szczególnie ważne. To na przykład też towarzyszenie osobom umierającym, wolontariat hospicyjny. Jest to też szczególna i ogromnie potrzebna forma wolontariatu. Tak samo jak pomoc bezdomnym i ubogim.
A pani zajmuje się też bajkoterapią.
Tak, ja jestem, tak jak wspomniałam, od października ubiegłego roku wolontariuszką w Fundacji Zaczytani.org. Jest to ogólnopolska fundacja, której celem jest właśnie prowadzenie bajkoterapii i działań bajkoterapeutycznych w szpitalach, domach dziecka i różnych placówkach pomocowych.
Na czym polega pani działalność w tym zakresie? Co pani robi? Czy to bajki?
Tak, czytam bajki. Ja jestem wolontariuszką tutaj poznańskiego oddziału Fundacji Zaczytani.org. Czytam bajki w szpitalach. Ja chodzę akurat do szpitala klinicznego numer 5 tutaj na poznańskich ogrodach na Szpitalnej. I tam właśnie na wybranych oddziałach czytamy dzieciom bajki. Po co to robimy? Czytamy bajki, aby oswoić dzieci z trudnymi emocjami, jak smutek, lęk, strach i wszystkie inne emocje, które wiążą się z chorobą i z przebywaniem w szpitalu. Czytamy bajki po to, aby dzieci, poznając historię bohaterów tych bajek, nauczyły się pokonywać te emocje i radzić sobie z nimi. Przede wszystkim radzić sobie z nimi, bo to jest niezwykle ważne, żeby dziecko zobaczyło, że bohater danej bajki poradził sobie, to ja też sobie poradzę i też będę odważny, jak pewien chłopiec, który marzy, żeby zostać strażakiem.
Chciałam zapytać, jakie bajki pani najczęściej zabiera ze sobą do szpitala? Czy jest jakaś taka lista?
Nie ma takiej listy. Fundacja ma najróżniejsze bajki. Jest to między innymi elementarz Moje emocje, Wielka Księga Wartości, czy po prostu bajki, które stawiamy na takie bajki, które pomagają właśnie oswoić się z tymi trudnymi emocjami. Są to bajki odpowiednio dobierane też przez wolontariuszy, przez koordynatorów wolontariatu. To też nie może być przypadkowa bajka, tylko taka właśnie, która będzie spełniała swój cel.
I jak dzieci reagują?
Bardzo pozytywnie. Wybierają sobie. Często przychodzą, mamy zawsze wystawione na stoliku różne bajki, różne książeczki i czasami mają swoją ulubioną. Na przykład ten chłopiec, o którym wspomniałam, jego marzeniem jest, aby zostać strażakiem. Mówi, że jest bardzo odważny, że nie boi się ognia, nie boi się wyzwań. A też przebywał w szpitalu właśnie z powodu takiej długotrwałej choroby i miałyśmy akurat bajkę, taką opowieść, może nie tyle o emocjach, a właśnie o jak pracuje strażak, jakie ma sprzęt, jaki ma wóz strażacki, jakie ma hełm, to całe oprzyrządowanie. Wszystko było bardzo szczegółowo opisane, historia, jak jadą, jak ratują życie innych ludzi. Bardzo się to temu chłopcu podobało i radość malowała się w jego oczach i na jego twarzy.
A to
było to dla nas niesamowite,
prawda?
To najważniejsze, dokładnie. Najważniejsze i najpiękniejsze w tym wolontariacie jest to, kiedy widzimy uśmiech drugiego człowieka, kiedy dziecko zapłakane czasami z mamą przychodzi do nas na tą bajkoterapię, bo był zły dzień, bo były jakieś trudne zabiegi i jest mu ciężko, ale zaczynamy czytać, zaczynamy grać w jakąś grę, zaczynamy schodzić, jak to się mówi kolokwialnie, na inny, ten przyjemniejszy temat. I łzy zamieniają się w śmiech. To jest najpiękniejsze.
Jak często pani odwiedza dzieci w szpitalu?
Każdy wolontariusz ma do dyspozycji 2 wizyty w miesiącu. Wybieramy sobie według grafiku dni, które nam odpowiadają i w te dni odwiedzamy dzieci w szpitalu bądź w placówce pomocowej. Tak naprawdę nie jest to sztywno narzucone, że to jest konkretny dzień, ponieważ każdy i każda z nas pracuje, ma swoje zajęcia, swoje zobowiązania i wpisujemy się zawsze na dany miesiąc w grafik. Nadzorują to koordynatorzy wolontariatu. W każdej bajkoterapii zawsze uczestniczy jeden wolontariusz lub dwójka wolontariuszy i koordynator wolontariatu.
Czyli jeżeli ktoś chciałby na przykład w taki sposób pomagać, czytając bajki, to może się do państwa zgłosić od jutra już.
Tak, można wyszukać w wyszukiwarce Google lub jakiejkolwiek innej nazwę fundacjazaczytani.org. Mamy oddziały w różnych miastach Polski. W Poznaniu jest również oddział, będzie być może prowadzony nabór właśnie na nowych wolontariuszy wkrótce. Także warto. Rozpoczęcie takiego wolontariatu poprzedzone jest szkoleniem pod nazwą Wstęp do bajkoterapii, dzięki któremu wolontariusze poznają właśnie, na czym polega bajkoterapia, dowiadują się, jak taką bajkoterapię prowadzić, jak dobierać bajki, na co zwracać uwagę. Wszystkie te kwestie, które są ważne właśnie w tego rodzaju niesieniu pomocy.
Bajkoterapia rozumiem tylko i wyłącznie dla dzieci. A co dla starszych, dla seniorów?
Tak, dla seniorów to tutaj może powiem o stowarzyszeniu Creo, w którym prowadzony jest klub starszaka. Jest to taki klub, w którym panie i panowie systematycznie spotykają się i realizują różne zajęcia, spotkania, spędzają razem czas. Bo tak naprawdę ja powiedziałam o osobach starszych, które potrzebują pomocy. Dużo tutaj już o tym sobie powiedziałyśmy, prawda? Ale osoba starsza może też taką pomoc dawać. I te panie właśnie z klubu starszaka i panowie, bo to mężczyźni również, chociaż przeważają panie, bardzo są zaangażowane właśnie w niesienie pomocy takiej i akcyjnej i nie tylko. Mieliśmy właśnie w sztabie Creo przygotowania do 33. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z ogromnym zaangażowaniem pomagali nam seniorzy w przygotowaniu pakietów, w wycinaniu serduszek, w różnych tego typu pracach i naprawdę ich pomoc była nieoceniona. Robili to z takim zaangażowaniem, z taką pasją, że naprawdę trudno ich było od tych działań odewać.
No dobrze, ale no finał jest raz w roku, jeżeli mówimy o WOŚP-ie. A co poza taką akcją spektakularną? Poza pani taką... powiedziała, że są organizowane różne spotkania, tak, różne działania. Co konkretnie? Na co nastawieni są nasi seniorzy?
To wszystko zależy, tak samo jak i młodszy, tak i starszy wolontariusz, w czym najlepiej się czuje. Mamy na przykład taką panią wolontariuszkę, która chodzi do sióstr Albertynek, do jadłodajni i tam pomaga wydawać bezdomnym i ubogim posiłki. Nalewa zupę, przygotowuje, rozmawia z tymi ludźmi. No tak naprawdę każdy może znaleźć coś tutaj dla siebie, co mu odpowiada.
I jeżeli ktoś z naszych słuchaczy też chciałby was wesprzeć, czy wesprzeć kogoś, kto potrzebuje takiego wsparcia, to może się odezwać do pani, do Stowarzyszenia Creo, tak?
Tak, najlepiej, tak jak powiedziałam, w wyszukiwarce Stowarzyszenie Creo lub Fundacja Zaczytani.org. Jest, wyskoczy strona internetowa, wszystkie namiary tam można znaleźć.
Dobrze, wszystko tak pięknie i ładnie brzmi, co mnie bardzo cieszy, to dobrze, ale na pewno też i wolontariusze natrafiają na jakieś przeszkody, na bariery. I co to jest?
Myślę, że to, co tutaj pani wspomniała, że taki niedostateczna informacja właśnie, jak można pomóc, komu można pomóc i w jaki sposób to zrobić. Myślę, że tutaj też może taka informacja niedostateczna być na przykład, jak dana organizacja działa, z jakimi mierzy się trudnościami, co można zrobić, jaka jest specyfika jej działania, z czego się utrzymuje. Jak również myślę, że do tych barier możemy zaliczyć niedostateczne też szkolenie wolontariuszy. Dlatego my jako Stowarzyszenie Creo i jako Poznańskie Centrum Wolontariatu prowadzimy szkolenia dla wolontariuszy. Wszystkie szkolenia są bezpłatne. Może w nich udział wziąć każdy, kto wcześniej za pośrednictwem naszej strony się na dany warsztat lub szkolenie zapisze. Bo nie są to szkolenia stricte teoretyczne, ale przede wszystkim kierunkowane na praktyczne poszerzanie wiedzy. Jak pokazują nasze doświadczenia, cieszą się one dużym zainteresowaniem, te szkolenia i warsztaty. I jest to bardzo ważne dlatego, aby wolontariusz wiedział, jak, w jakich sytuacjach i w jaki sposób może skutecznie pomagać.
I może się zgłosić każdy, niezależnie od wieku,
Tak, może zgłosić się każdy, kto zamieszkuje na terenie Poznania, bo jest to projekt finansowany ze środków budżetowych miasta Poznania. Każdy, kto jest wolontariuszem lub chce być wolontariuszem, wolontariuszką, działa już w jakiejś organizacji bądź planuje działać, może się do nas zgłosić.
Wolontariat polega na takiej działalności pięknej, ale nie... niewycenionej. Nie mówimy tutaj o zarobku. Więc rzeczywiście to jest taka działalność poza aktywnością zawodową. To panią zapytam, jak pani organizuje swój czas zawodowy później z tym czasem, jaki poświęca pani innym osobom?
Można pogodzić wbrew pozorom pracę zawodową i zajęcia jakieś edukacyjne ukierunkowane na podnoszenie kwalifikacji z wolontariatem, z życiem też rodzinnym, osobistym. Można to pogodzić. Ja zawsze powtarzam, że im więcej zajęć, tym lepiej się organizuje swój czas.
A zaraziła pani inne osoby tą dobrocią i pomaganiem innym?
Tak, udało mi się zarazić inne osoby wolontariatem i zaangażowaniem w niesienie pomocy innym. Jak również inne osoby zaraziły mnie. Do Fundacji Zaczytani.org trafiłam dzięki wolontariuszce Magdzie, która przyszła na nasze szkolenie właśnie do Stowarzyszenia Creo. Tak pięknie opowiadała o tym wolontariacie, o działaniach bajkoterapeutycznych, o tym wszystkim, co się w Fundacji dzieje, że postanowiłam w październiku w naborze właśnie nowym się zgłosić i zostałam wolontariuszką.
No, to ja życzę, byśmy dzisiaj tym spotkaniem, rozmową zainspirowały też inne osoby.
Mam taką nadzieję, że uda się też zainspirować innych do włączenia się w wolontariat.
Drodzy Państwo, my mamy przygotowaną kolejną piękną kompozycję. George Benson za chwileczkę się pojawi w naszym programie. 21:42, a my za chwileczkę wracamy do rozmowy.
Are we really happy here with this lonely game we play? Looking for words to say. Searching but not finding understanding anywhere. We're lost in a masquerade. Both afraid to say we're just too far away from being close together from the start. We tried to talk it over, but the words got in the way. We're lost inside this lonely game. Hearts of weeping disappear every time I see your eyes. No matter how hard I try. Ooh, to understand the reasons that we carry on this way. In a masquerade. Oh. Mm-hmm.
Rozmowy po zachodzie.
Proszę Państwa, wiemy już, że każdy z nas ma... każdy z nas, mówię tutaj o słuchaczu tak personalnie i ogólnie, każdy z nas ma coś, czym może się podzielić z innymi, z inną osobą. I jest to czas i umiejętności, czy dobre serce po prostu. Dzisiaj z panią Karoliną Anną Kasprzak ze Stowarzyszenia Creo i Fundacji Zaczytani.org namawiamy do pomagania innym. Pani Karolino, chcę zapytać o przyszłość wolontariatu. Czy nowe technologie, digitalizacja mogą pomóc w rozwoju wolontariatu i czy już pomagają?
Niewątpliwie mogą pomóc i powiem więcej, już pomagają, ponieważ dają możliwość świadczenia tak zwanego wolontariatu online, czyli wolontariatu, który możemy odbywać nie wychodząc z domu. Mając
czyli dostęp... ten zdalny taki
tak,
wolontariat.
Zdalny wolontariat.
I na czym on polega?
Mając dostęp do komputera, internetu czy jakiegokolwiek urządzenia mobilnego, możemy zaangażować się w działania na rzecz jakiejś organizacji pozarządowej, czyli stowarzyszenia lub fundacji, skontaktować się z nią, zapytać się, czy takowej pomocy potrzebuje, jeśli tak, to w czym. A bardzo wiele jest takich organizacji, które potrzebują takiej pomocy. Może to być na przykład pisanie postów na media społecznościowe. Często pracownikom takich organizacji brakuje czasu po prostu, żeby to robić systematycznie. Czyli umieszczenie wpisów w mediach społecznościowych, popularyzacja różnych działań, czy pisanie artykułów na stronę internetową, tak jak się to odbywa właśnie u nas w Stowarzyszeniu Creo i w Poznańskim Centrum Wolontariatu. Są wolontariusze, którzy piszą artykuły, czy krótsze takie notatki na strony internetowe. Nowe technologie otworzyły nam możliwość wolontariatu takiego zdalnego, również w innych obszarach. To też może być niesienie pomocy, udzielanie porady na przykład jakiejś, czy to właśnie w nie wiem, ogarnięciu, mówiąc kolokwialnie, mediów społecznościowych, czy po prostu ktoś nie wie, jak założyć stronę internetową, czy gdzie się zgłosić z jakąś sprawą. To są też porady prawne, psychologiczne, oczywiście prowadzone przez odpowiednio przygotowane do tego osoby. Także tutaj te nowe technologie dają nam bardzo wiele możliwości i powiem więcej, dają one możliwości bycia wolontariuszami osobom zamieszkującym na wsiach, na terenach wykluczonych komunikacyjnie.
I pewnie też dają taką możliwość osobom z niepełnosprawnościami różnymi, prawda?
Tak, również osobom z niepełnosprawnościami różnymi, które z powodu swoich schorzeń mają trudności w samodzielnym wyjściu z domu.
A jak pani sądzi, jakie zmiany w zakresie wolontariatu mogą przyczynić się do większego zaangażowania społeczeństwa?
Jakie zmiany? Myślę, że przede wszystkim taka zmiana postaw społecznych i takie uświadomienie nam, że wolontariat jest to bardzo ważna sfera naszego życia codziennego, bo tak naprawdę każdy z nas... Każda z nas może znaleźć się w sytuacji, kiedy będzie potrzebował pomocy drugiej osoby. Nigdy nie jest tak, że jesteśmy samowystarczalni. Dlatego bardzo ważne jest, żeby tą pomoc dawać i też umieć ją przyjmować.
A czy taka działalność jest mile widziana przez naszego przyszłego pracodawcę?
Myślę, że jest mile widziana przez naszych pracodawców, o ile... nie stanowi przeszkody w rzetelnym i sumiennym wypełnianiu obowiązków zawodowych. To też nie może być tak, że zaniedbujemy pracę, a udzielamy się tylko wolontaryjnie, prawda? Bo z czegoś trzeba żyć. Dlatego ja zawsze mówię, jest czas na pracę, jest czas na wolontariat. Tutaj kończymy pracę, o tej i o tej godzinie, jeżeli ktoś ma taki czas pracy od domu, nie każdy ma taką możliwość, ale jakiś wolny weekend, czy jakiś, nie wiem, inny dzień, czy inna jakaś godzina ranna lub popołudniowa, można wtedy zaangażować się w wolontariat.
No właśnie, to już pani uprzedziła moje pytanie, bo chciałam zapytać, jak wygląda taki konkretny dzień z życia społecznika?
Konkretny dzień z życia społecznika. To jest, tak jak już tutaj sobie powiedziałyśmy, nie tylko wolontariat, ale przede wszystkim praca zawodowa, bo z czegoś trzeba żyć, trzeba się z czegoś utrzymać, prawda? I też rozwijać się zawodowo, nie tylko społecznie, ale też zawodowo zdobywać różne kompetencje i umiejętności, które pozwolą nam dalej później w tym życiu zawodowo iść. Dzień społecznika to nie jest, że codziennie tutaj jakoś mamy w pocie czoła ten wolontariat realizować i codziennie przez 5 czy przez więcej godzin, tylko każdy ustala sobie, dostosowuje to do własnego grafiku, własnych potrzeb i angażuje się na tyle, na ile ma możliwość.
Mm-hmm. Pani już tutaj wspominała, że udało się pani zaangażować do tej pracy osoby z najbliższego otoczenia. A w jaki sposób możemy pokazać to dobro, jakie wypływa z pomocy, wsparcia innych osób dzieciom, tym najmłodszym? Czy przez te chociażby kontakty, spotkania w szpitalach pani gdzieś tam też przemyca te najważniejsze treści, mówiąc, jak ważne jest, żeby być obok kogoś, kto,
myślę,
kto jest
tak
osamotniony, kto potrzebuje naszego wsparcia?
Dzieci uczą się przez obserwacje. Mhm. Widząc nas, dorosłych, jak pomagamy innym, czy rodzice, czy też znajomi rodziców, czy też po prostu osoby z bliższego lub dalszego otoczenia, nauczyciele, którzy pomagają innym, dzieci obserwują i też chętnie włączają się w pomoc. Na przykład mam takich znajomych, którzy mama, tata, a teraz i dziecko chodzi z puszką Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I to dziecko wcale nie przymuszone. Ono zobaczyło, że dorośli pomagają i postanowiło też spróbować. I było niezmiernie ciekawe, ile uda się zebrać i nie mogło doczekać się chwili, kiedy puszkę zabezpieczoną będzie można otworzyć w sztabie i dowie się, ile zebrało. Naprawdę niesamowita radość dla tego dziecka.
Tak, ale przecież znaczenie też mają takie małe inicjatywy. Nie tylko na przykład taka wielka akcja,
tak,
o której pani teraz wspomniała.
Tak, oczywiście, że tak. Mogą to być też małe, takie lokalne działania, nawet po prostu pomoc sąsiedzka. Kiedy dziecko widzi, że rodzic pomaga jakiejś starszej sąsiadce czy starszemu sąsiadowi we wniesieniu zakupów, to też jest bardzo budujące. Też uczy wrażliwości i empatii na drugiego człowieka.
Mm-hmm. No, proszę państwa, więc jak słyszeliśmy, bo dzisiaj rzeczywiście ważny temat poruszony, ale tak niejako wywołany wczorajszą wielką akcją i 33. finałem w Ośpu, to kierujemy się nie tylko altruistycznymi pobudkami, jak ważna jest pomoc innym. Tutaj pani Karolina nam pięknie powiedziała. Czy jutro pani też się spotka z kimś, kto potrzebuje pomocy?
Jutro akurat nie, ale mam w planach w przyszłym miesiącu kolejne bajkoterapie i kolejne działania w Stowarzyszeniu Creo.
No to w takim razie ja mam nadzieję, że po dzisiejszym spotkaniu będzie pani miała od jutra też kolejne zgłoszenia.
Bardzo bym chciała i bardzo oczekujemy takich zgłoszeń. Jesteśmy otwarci na każdego, kto chce nieść pomoc innym.
I do tego państwa też będziemy namawiać. Pani Karolino, bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję również.
I ja zapraszam państwa do wysłuchania jutrzejszego programu Rozmowy po Zachodzie, bo porozmawiamy o imperfekcjonizmie. Już próbowałyśmy tutaj też tłumaczyć, czy przełożyć to pojęcie na formę pomagania, a to jest taka postawa, która polega na akceptacji własnych niedoskonałości i zrozumieniu, że dążenie do perfekcji nie jest konieczne, by osiągnąć właśnie szczęście i spełnienie. Więc odrzucamy tę społeczną presję, która nakazuje nam być idealnym we wszystkim, we wszystkich aspektach życia, bo chcemy mieć takie życie, które da nam przestrzeń do popełniania błędów, prawda? Więc proszę Państwa, zostawiam Państwa z tym hasłem i zapraszam jutro po godzinie 21. Program dzisiaj realizował Łukasz Kurzawski, który zostanie jeszcze z naszymi słuchaczami do północy. My się pięknie kłaniamy. Moim gościem była pani Karolina Anna Kasprzak ze Stowarzyszenia Creo i Fundacji Zaczytani.org. Pięknie dziękuję.
Dziękuję.
Do usłyszenia i dobrej nocy, Joanna Divina.